have a dream that one day this nation will rise up.
Jeśli nam pomożecie, no.
A kiss of the
hand. 5, 4, 3, 2, 1, 0, ignition.
Mamy wreszcie niezależne, samorządne związki zawodowe.
Machina czasu.
Lądy i morza przemierzam, kulę ziemską z otwartym czołem. Polski mam paszport na sercu. Skąd, pytam, skąd go wziąłem? A wziąłem go z dumy i trudu, ze znoju codziennej pracy, ze stali, z żelaza, z węgla. A węgiel to koks, to antracyt.
W niby dzienniku, książce napisanej przez kompozytora Zygmunta Mycielskiego, jest taki cytat, który umieściłeś we wstępie swojej książki. Jak może taki kraj funkcjonować, w którym minister spraw wewnętrznych zajmuje się tak drobnymi sprawami jak mój paszport do Monako?
Tak jest. No paszport, jak to zresztą w tym samym wstępie raczyłem sobie umieścić też spostrzeżenie Bertolta Brechta, w tamtych czasach, czyli w okresie PRL-u, był najszlachetniejszą częścią człowieka. Tak to ładnie ujął. Tak, mi się to bardzo spodobało, więc pozwoliłem sobie zapożyczyć to stwierdzenie. Czy to nie jest trafne spostrzeżenie? No Zygmunt Mycielski miał specyficzny humor, no ale oddał istotę tamtych czasów, jeżeli chodzi o możliwość wyjazdów zagranicznych, chyba no idealnie.
Niestety ten kraj, który był naszym najlepszym ze światów, traktował swoich obywateli
instrumentalnie.
Albo się wam podoba, albo wam się podoba.
Innej opcji nie było.
Innej opcji nie było. Paszport to wyjaśnienie dla osób, które no nie znają tego świata, świata PRL-u, świata wyraźnego podziału Europy na kraje demokracji.
Tak, demoludu tak zwanego.
Oraz kraje zachodnie. Więc paszport to nie był taki przedmiot, który jak już dostaniemy, możemy trzymać w szufladzie.
Tak, ja pamiętam czasy właśnie, no bo jestem z tej epoki, gdzie ten problem jeszcze istniał. Po przyjeździe paszport trzeba było zdać. No nie można było go sobie trzymać w szufladzie i wyjeżdżać wtedy, jak się miało ochotę. To nie była taka prosta sprawa. Aczkolwiek muszę przyznać, że ja, mieszkając w Świnoujściu, muszę państwu powiedzieć, że w tamtych czasach sklepy NRD-owskie były o wiele lepiej zaopatrzone niż nasze polskie. I ja, mając kilkanaście lat, namówiłem matkę, wręcz ją zmusiłem, żeby poszła ze mną do urzędu miasta, wyrobiła mi tymczasowy paszport. Ja, mając kilkanaście lat, 13-14, pomykałem, przepraszam za wyrażenie, do tego Albeku. Ja do tej pory pamiętam, jak sobie kupiłem buty Salamandra tam w Albeku. Już pomijam, jak długo mi one służyły, no ale jaki to
długo,
był też...
Jak
długo,
jak domyślam
się. Tak, tak, tak. I potem przez sentyment, taka klamra czasowa akurat mi się sama zrobiła, jak przeprowadziłem się do Krakowa i bodajże w 90 roku, jak się właśnie tam przeprowadziłem, w rynku był też sklep Salamandra, więc jakby na znak nowych czasów też sobie kupiłem te buty Salamandra i tak samo długo mi służyły.
Jeśli mówisz o Świnoujściu, grabione były plaże, bronowane plaże po to, żeby w razie czego było można zobaczyć, że tak, ktoś tam się wdarł, a nie daj Bóg z tego najlepszego ze światów usiłował uciec.
Tak, znaczy ja tego nie pamiętam, bo się jeszcze wtedy na świecie nie pojawiłem, ale chyba do lat 50., nie pamiętam którego roku, fragment plaży, który przytykał do granicy z NRD, był zamknięty. Rosjanie nim zarządzali i nie wolno tam było się pojawiać. No tak samo przecież pas graniczny też był grabiony, żeby widać było właśnie jakiekolwiek ślady. No Świnoujście to nadal jest specyficzne miasto, bo tak jak można powiedzieć o Szczecinie, że to jest takie oko na świat, to Świnoujście jest tego oka źrenicą. I Świnoujście było taką bramą właśnie też do opuszczania tego socjalistycznego raju. I niekoniecznie mam na myśli oczywiście tylko samych mieszkańców Świnoujścia, no ale po prostu tamtędy trzeba było przepłynąć, przejechać, jeżeli się chciało gdzieś tam dalej wydostać. Nie? Zwłaszcza w tym przypadku mówimy o północy, czyli Szwecja, Dania.
A jednak ludzie podejmowali takie próby opuszczenia ojczyzny, czasami naprawdę desperackie.
Tak, ja takie sposoby opisałem w pierwszej książce o ucieczkach, ucieczki z PRL. Kto z Państwa śledził Radio Szczecin w lecie ubiegłego roku, no to była saga o ucieczkach, tam 40 ileś odcinków. I rzeczywiście, na czym to nie próbowano? Ja byłem w siedzibie Koszalińskiej Straży Granicznej. Oni tam mieli taką stałą ekspozycję dokumentującą, w jaki sposób rodacy uciekali. I jako żywo bym widział w tym momencie tak samo Kubańczyków i Polaków. Tyle tylko, że no ich dzieliło Morze Karaibskie, a Morze Bałtyckie Polaków od tego lepszego świata. Kubańczykom bardziej zagrażały rekiny. Tu w przypadku niestety naszego zimnego Bałtyku lodowate wody i kto się znalazł w takich wodach, no to nie miał wielkich szans na przetrwanie. No ale czym to nie próbowano uciekać? Kajaki, jakieś pontony, dorabiano do tego jakieś silniczki zdemontowane z jakichś tam komarków, bo były kiedyś takie motorynki, że tak powiem, naszej socjalistycznej produkcji. Były jakieś katamarany własnej produkcji, amfibie nawet konstruowano. No, kto mógł jako żyw próbował ten Bałtyk pokonać, a trzeba wiedzieć, że gdzieś właśnie z okolic Koszalin, Kołobrzeg zwłaszcza, do pobliskiego Bornholmu w linii prostej jest około 90-100 km, więc to nie jest jakiś taki odległy dystans. Jest możliwy do pokonania w sprzyjających warunkach, a już o ucieczkach na wojskowych migach, gdzie to kwestia pokonania takiego dystansu, to nie wiem ile to jest, 2 minuty, to już w ogóle był przysłowiowy rzut beretem.
Poza tym porywano samoloty.
Tak, samoloty porywano i pasażerskie, i wojskowe, tak jak wspomniałem o tych wojskowych migach. No przecież jeden z pilotów, który właśnie na Bornholm uciekł, zrobił to w dniu śmierci Stalina. No to był podwójny policzek jakby dla władz komunistycznych, nie tylko Polski, no ale naszego bratniego sojusznika. W pierwszej części też opisałem ucieczkę dwóch pilotów na śmigłowcu, którzy do wybrzeży Szwecji dolecieli na oparach benzyny, bo gdy siedli na wybrzeżu, po prostu silnik zdechł, więc to była kwestia, nie wiem, 100-200 metrów i wylądowaliby w Bałtyku, a tak dolecieli lądując na brzegu. No ale to, no, sceneria ucieczki też była iście filmowa. No to są historie, które stanowią gotowy materiał na scenariusz, czy serialu, czy filmu.
Były też może bardziej bezpieczne sposoby opuszczenia kraju, a mianowicie, jeśli już się ten paszport dostało, co zresztą nie było przywilejem wszystkich, to też podkreślmy, bo nie wszyscy mogli taki paszport dostać z różnych
względów. Nie każdy zasłużył.
Nie każdy zasłużył. Tak, to prawda.
Paszport był nagrodą za lojalność, za jakieś zasługi, prawda, dla partii, dla ojczyzny, ale tej socjalistycznej. Przy osobistościach, powiedzmy, bardziej znanych, no bo ten przeciętny Kowalski, no to nie podlegał takim rygorom, takiej kontroli. No jeżeli on tam nie stanowił jakiegoś zagrożenia dla systemu, no to nie przechodził takiej szczegółowej inwigilacji, ale te znane persony, o to już przepraszam, to trzeba było przebadać, jak to niektórzy fachowcy mówili, aż do kołyski. Na przykład członkinie zespołu Mazowsza, to też nie było tak, że cały zespół wyjeżdżał. To ten tancerz, czy tancerka, czy śpiewaczka, która stanowiła tak zwany podejrzany element, nie miała co liczyć na jakieś tournée zachodnie. Owszem, do bratniego kraju, do Chin, do Związku Radzieckiego, no to i owszem, tak, ale już powiedzmy do Paryża, to nie była taka prosta sprawa. No, jeżeli tylko cokolwiek było w papierach, to nie było takiej szansy.
To nie było takiej szansy. No ale właśnie zaczęłam mówić o tym bardziej bezpiecznym sposobie opuszczania kraju, a mianowicie, kiedy się już taki paszport dostało, i jechało na 2 tygodnie, powiedzmy, czy na wakacje, czy
tak,
na występy, tak, czy to sportowe, czy artystyczne. I tak naprawdę tylko ta osoba, ewentualnie najbliżsi, wiedzieli, że to nie jest podróż w dwie strony, tylko w jedną stronę.
To trzeba było przeprowadzić bardzo ostrożnie i z wielką pieczołowitością, no bo służby też nie były głupie i w przypadku znanego artysty czy znanego sportowca, no jeżeli rodzina nagle zaczęła wyprzedawać majątek, czy no były jakieś przecieki, że się pakują, że za dużo walizek biorą, no to no mógł taki zawodnik czy artysta nie pojechać. Oczywiście wiedzieli o tym tylko najbliżsi. Ja nie wiem, na ile to była odpowiedzialna decyzja, bo ja bym się wahał uciekać samemu i zostawiać, powiedzmy, część rodziny, bo za taką ucieczkę, no może nie do końca groziło jakieś więzienie, ale na pewno szykany, na pewno przesłuchania, na pewno były to konsekwencje, nie wiem, straty pracy lub jakiejś degradacji. No więc to już naprawdę musiała być desperacka decyzja. Sposób ucieczki może nie był taki desperacki, no bo po prostu wystarczyło wsiąść na prom, czy do pociągu, czy do samolotu. No i już się wysiadało, gdzieś tam się było i potem się już do kraju nie wracało. Ale konsekwencje jednak ponosiła...
Ponosili ci, którzy zostawali.
Tak, ponosili ci, co zostawali. Tak, no to nie, no, trzeba było bardzo chcieć chyba wyjechać na zachód. No.
Władysław Kozakiewicz, kibicom sportu chyba nie trzeba przypominać pana sportowych osiągnięć. Dodam tylko, że zdobył pan złoty medal na Igrzyskach Olimpijskich w Moskwie. Ustanowił pan wówczas znakomity rekord świata wynikiem 5,78. Jak by pan ocenił zawody w Szczecinie?
Przepiękne. Uważam, że te zawody były, słychać po moim głosie, darłem się w niebogłosy, jak przeskakiwał któryś przez poprzeczkę. Jest to naprawdę przepiękna impreza. Tu nie chodzi tylko, żeby wysoko skoczyć, chociaż zawodnicy skaczą naprawdę bardzo ładnie, ale żeby pokazać skokotyce z bliska. Tutaj dopiero widać, jak to jest naprawdę wysoko. Tutaj dopiero widać, jak ci zawodnicy się zmagają.
Władysław Kozakiewicz.
Chciałem mieć takie spektrum różnych osób, czy jakichś mundurowych, czy osób związanych z polityką, kogoś z artystów i też właśnie ze sportowców. I powiem szczerze, że najpierw się zastanawiałem, robiąc ukłon dla Szczecina, chciałem opisać historię Marka Leśniaka, piłkarza Pogoni Szczecin, który przecież też został na Zachodzie swego czasu. No ale potem stwierdziłem, że powiedzmy, no Marek Leśniak, piłkarz fajny tu w naszym regionie, ale to nie jest aż tak znana postać. Myślałem o kilku innych osobach, no ale stwierdziłem, no co jak co. No Władysław Kozakiewicz właśnie tym gestem, który pokazał publiczności na Łużnikach w Moskwie, on tak zapisał się na trwale w historii PRL-u i nie tylko sportu PRL-owskiego, ale w historii PRL-u przecież. No ten gest to był kolejny właśnie policzek dla Rosjan. Jemu się to miejsce wśród tych uciekinierów jak najbardziej należy. Choć niektórzy mogą przypuszczać, no właśnie, co to była taka za ucieczka, jak właściwie wsiadł na prom i, no i tak jak mówisz, i już do Polski nie wrócił, tak?
No tak, ale to jednak wiązało się z zaczynaniem życia zupełnie od nowa.
Tak.
Nawet jeśli się było znanym nie tylko w kraju, ale gdzieś tam za granicą, no to nie czarujmy się. Takich ludzi po prostu tam jest wielu i zaczynanie wszystkiego od zera jest dowodem również desperacji.
Tak, tak. Z tego, co ja czytałem z jego wywiadów, wypowiedzi i tak dalej, to się okazało, że tak najbardziej to na tę ucieczkę nalegała jego żona. No miała korzenie niemieckie, bo dziadek, babcia byli pochodzenia niemieckiego, więc problemów z otrzymaniem obywatelstwa niemieckiego ona by nie miała, a przez to, że pan Kozakiewicz no już był dość długo z nią w związku małżeńskim, więc z automatu po 5 latach, jeżeli taki związek trwał, to on też mógł dostać obywatelstwo, więc mieli w jakiś sposób sprawę ułatwioną. No rzeczywiście, Kozakiewicz, powiedzmy, był wśród wielu, wielu różnych znanych sportowców i no w Niemczech takowych nie brakuje, ale trzeba przyznać, że Niemcy go docenili, bo już po 2 miesiącach znalazł zatrudnienie w klubie niemieckim i dostał, że tak powiem, apanaże lepsze niż nawet sportowcy niemieccy olimpijczycy. Oni wtedy nie mieli dobrych skoczków w otyczce. No, więc ten Kozakiewicz wywindował im rekord Niemiec do niebotycznego do pewnego momentu poziomu. Z Kozakiewiczem jeszcze była taka sprawa, jemu nie potrafiono długo i podejrzewam, że do tej pory wiele osób nie może tego wybaczyć, że on uciekł do Niemiec. To był taki sam przypadek jak z Markiem Chłaską. Jemu też długo nie zarzucano to, że wybrał azyl, prosząc o to Niemców.
Gdyby, RFN.
Tak, RFN. Gdyby skorzystał z pomocy Anglików, żeby został w Ameryce, we Francji, no to okej. Okay. To już chyba nawet Maria Dąbrowska w przypadku chyba Chłaski właśnie tak pisała. No ale żeby do Niemców pójść. No i właśnie Kozakiewiczowi też tego długo nie chciano wybaczyć. Potem przecież też policzek dla nas z kolei, coś dzisiaj dużo o tych policzkach mówię. Był przecież występ Kozakiewicza na mitingu lekkoatletycznym pomiędzy Polską, Niemcami i Francją. No gdzie polscy tyczkarze z orzełkami naszymi na piersi. No i obok nich Kozakiewicz, który jeszcze kilka lat wcześniej z nimi w drużynie występował. No też z orzełkiem, tak? Tylko że tą niemiecką gapą. No jak się tam człowiek musiał czuć, tak? No, chyba też nie do końca komfortowo, bo się bronił, że on się nie poczuwa, że jest Niemcem. Poza tym urodził się wtedy na terenach, że tak powiem, Związku Radzieckiego. Więc mówi, to dlaczego nie nazywacie mnie Ruskiem, tak? Ja się czuję nadal Polakiem, a że wyjechałem do Niemiec, no to po prostu chciałem tutaj znaleźć lepsze warunki i do startów, i do życia. No można go zrozumieć w jakiś sposób. Tak?
Żeby też przedstawić bliżej tę postać, powiedzmy słów kilka na temat tej olimpiady. Olimpiada w 1980 roku odbywała się w Moskwie i to święto pięknej, zdrowej, sportowej rywalizacji zostało bardzo mocno, już zanim się ta olimpiada rozpoczęła, zaburzone przez politykę.
Tak, no przede wszystkim no 79 rok, interwencja wojsk rosyjskich w Afganistanie. Stany Zjednoczone na znak protestu nie wysyłają swoich zawodników na olimpiadę do Moskwy. O to samo proszą też sojuszników zachodnich. No i rzeczywiście ta olimpiada była taka, no co, ubożuchna troszeczkę. No nie było,
54 państwa nie przyjechały, tak?
Tak, nie było, nie było, no przede wszystkim też, no już tam pomijając liczbę państw, ale no jednak te ekipy z tych państw zachodnich, ze Stanów Zjednoczonych, no to byli najwybitniejsi sportowcy, więc pomimo, że powiedzmy w annałach, jak ktoś czyta, że Polska wtedy, jeżeli dobrze pamiętam, zdobyła chyba 32 medale na tej olimpiadzie, no ale trzeba właśnie pamiętać, że największej konkurencji nie było na tych igrzyskach, no ale z drugiej strony historia się powtórzyła 4 lata później w Stanach Zjednoczonych, bo z kolei obóz socjalistyczny na znak rewanżu
zbojkotował
olimpiadę w Stanach Zjednoczonych.
W Los Angeles.
Tak, więc jak było, tak było. A historia Kozakiewicza, no to się rozgrywa, tak jak mówiłem, na stadionie w Łużnikach. Trzeba wiedzieć, że wtedy miał za rywala Konstantina Wołkowa, wielkiego faworyta gospodarzy, któremu sprzyjały ściany, trybuny, sędziowie i co jeszcze tylko można było. Nasi dwaj skoczkowie otyczce walczyli wtedy z nim, Tadeusz Ślusarski i właśnie Władysław Kozakiewicz, no i Wołkow, tak? No i Kozakiewicz we swoich wspomnieniach przyznaje, że w pewnym momencie już nie mógł wytrzymać tej takiej agresywnej, szowinistycznej postawy publiczności radzieckiej. To mu chyba na dobre wyszło, bo dostał takiego powera, że po prostu skakał jak ze snów. Ta tyczka przenosiła go na kolejnych wysokościach. No i po pokonaniu kolejnej wysokości, kiedy znowu słyszał buczenie, gwizdy i tak dalej, no pokazał ten słynny gest. Potem przecież wybuchła afera, bo Rosjanie Nawet dzwonili za pośrednictwem ambasadora radzieckiego w Polsce do Edwarda Gierka, żądając dyskwalifikacji zawodnika, odebrania mu medalu, odebrania mu tam tytułu mistrza olimpijskiego i tak dalej, i tak dalej.
Ze względu na niesportowe zachowanie.
Tak, za niesportowe zachowanie, tak, no bo właściwie on ten gest pokazał dwa razy. No i wtedy była wielka narada w Komitecie Olimpijskim, jeżeli dobrze pamiętam. No co tu zrobić, żeby jakoś wybrnąć z tej sytuacji, tak? No i towarzysz Renke chyba, który był wtedy prezesem, no wymyślił, że Kozakiewicz wcale nie pokazywał tego gestu publiczności. Ten gest był skierowany do poprzeczki. Mnie się to kojarzy z wilkiem i zającem, rosyjską bajką. Nie, no mała dieca, a to patrz, no. I przeskoczyłem jednak. I to był niby ten gest do poprzeczki, nie do publiczności radzieckiej. Jakoś tę wersję przełknięto, aczkolwiek no oczywiście wszyscy wiedzieli, że no, ta poprzeczka to no, o niczym nie miała pojęcia, tak?
To no. W ogóle był dość specyficzny czas, bo przecież to jest lato 1980 roku. Wiadomo, w sierpniu rozpoczęły się strajki w kraju, więc ta atmosfera chyba też musiała jakoś wpłynąć na
olimpiadę. Ja myślę, że na pewno jakiś procent tego tak, tak.
I na samą olimpiadę, na przebieg olimpiady.
Tak. A potem
ale
może
też
na wydarzenia w Polsce, tak? No bo tu jednak też pokazał Kozakiewicz no, taką postawę Polaków, którzy zawsze gdzieś tam stoją okoniem, nie dadzą się jednak zgnębić. Nie wiem, troszeczkę no, może górnolotnie powiem, taki sienkiewiczowski duch się tu pojawił. Was jest tylu, ale my i tak się nie damy. Trudno było chyba lepszą porę, żeby Kozakiewicz taki ten gest pokazał. No i może dlatego potem takie rozczarowanie, że wybrał tę drugą ojczyznę, Niemcy.
A jaka była jego motywacja?
On przyznaje się, że to nie była ideologia. Tu nie chodziło właściwie nawet o sprawy polityczne, bo sam przyznawał, że jemu się bardzo dobrze w Polsce powodziło. Zresztą wszyscy, którzy w jakiś sposób reprezentowali Polskę na Zachodzie czy poza granicami, oni w Polsce mieli bardzo dobrze. Inny z moich bohaterów, Andrzej Panufnik, wybitny kompozytor, on tłumaczył, że uciekł na Zachód, ponieważ nie chciał komponować kolejnych kantat robotniczych, jakichś tam symfonii na święto ludowe. Chciał tworzyć nowe gatunki, poszukiwać jakichś nowych dróg, czego w Polsce mu właściwie nie było wolno. Fakt, że on to tłumaczył po kilkudziesięciu latach w swoich wspomnieniach, więc powiedzmy pewne rzeczy bledną, pewne rzeczy się koloryzuje. Mnie się wydaje, że no, po jakimś czasie chyba Andrzej Panufnik sam stwierdził, że no owszem, z jednego dyktatu się uwolnił, ale dostał się pod drugi dyktat, prawa komercjalizmu. I też nie mógł do końca pisać muzyki taką, jak chciał, tak? No bo żeby się utrzymać, zarobić, no musiał też tworzyć, powiedzmy, mniej wartościowe kawałki, przepraszam za wyrażenie, tak? No i z Kozakiewiczem było tak samo. Jego irytację wzbudził fakt, gdy już po olimpiadzie, to już był schyłek jego kariery i nie pozwolono mu na uczestnictwo w mityngach zagranicznych, bardzo dobrze płatnych, tak? No on na sam koniec, wiadomo, że żywot sportowca nie jest długi. Chciał jeszcze sobie troszeczkę dorobić, a na takie mityngi to było kilka tysięcy dolarów. Dzisiaj dolary możemy sobie kupić w kantorze bez problemu, a kiedyś to była waluta, za którą można było kupić towar, którego w Polsce nie było. Więc chciał sobie dorobić, no ale władze polskiej lekkoatletyki ustanowiły dla niego dość absurdalne minimum do pokonania, 5,60 m, kiedy on był świeżo po kontuzji, to był wysoki limit do przeskoczenia dla już wiekowego zawodnika, bo on miał wtedy 32 lata, no więc też już nie pierwszej młodości, mówię, po kontuzji. Kozakiewicz się wściekł, no i stwierdził, że no skoro nie, to on sobie będzie sam skakał. Jak pomyślał, tak zrobił. Przygotował z żoną ucieczkę, wyrobili sobie paszporty, jakoś nikt na to nie zwrócił uwagi. Żeby uniknąć jakichś kontroli drogowych, nie pojechali przez NRD, tylko wsiedli na prom w Trójmieście. Wysiedli z niego już w niemieckim Travemünde. Był umówiony z polskim menedżerem, który zaczął mu tam organizować różne rzeczy. No i rzeczywiście on tam już po prostu skakał dla pieniędzy. Co też mu zarzucano, że wręcz w scenerii knajpianej niekiedy występuje, że tak wybitny sportowiec no nie powinien aż tak się sprzedawać, tak? A z drugiej strony akurat ten jego występ w Moguncji miał drugie dno, bo tam byli też zaproszeni najwybitniejsi sportowcy niemieccy. Słynny tenisista Boris Becker, świetni piłkarze światowej klasy Karl-Heinz Rummenigge, Franz Beckenbauer. Więc zaproszenie do takiego grona naszego mistrza olimpijskiego, no to przecież to było jakby wyróżnienie. No rzeczywiście Boris Becker rozegrał tam mecz pokazowy, Beckenbauer sobie tam podbijał piłeczkę, kapki robił, tak? No może troszeczkę, no był tam nastrój frywolny, no ale z drugiej strony, no to też nie był jakiś występ, za przeproszeniem, knajpiany. No, pan Kozakiewicz wybrał taką drogę i miał do tego prawo. Zresztą świetnie opisał taką sytuację Jacek Wszoła. Podejście Polaków do takiego wyjeżdżania znanych artystów czy sportowców, więc pozwolę sobie przeczytać ten fragment. Nie wiem, zastanawiał się Jacek Wszoła, co spowodowało, że Polacy jakąś szczególną uwagę zawsze przykładali do tego, iż ktoś wyjechał z kraju. Dzisiaj jest na porządku dziennym, że pani Kamrowska mieszka w Danii, że McCoy zmienia obywatelstwa. Takie rzeczy zdarzały się, a ja nigdy nie rozumiałem, na czym polega fenomen Polaka patrioty, który słysząc o wyjeździe aktora czy sportowca, mówił o ucieczce. To chyba wina tego zwichrowanego systemu, w którym każdy wyjazd przedstawiano jako wypięcie tylnej części ciała na resztę pozostającą w kraju. Powiem ci, że jak reklamowałem tę moją książkę na moim profilu facebookowym, to miałem kilka takich głosów, że właśnie to była żadna sztuka wyjechać na zachód. No, sztuką było zostać tutaj.
Tu rozgłośnia Polska Radia Wolna Europa.
Jestem Józef Światło. Do niedawna podpułkownik UB i wicedyrektor 10 Departamentu Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego Warszawy.
Postacią z zupełnie innego świata jest Józef Światło.
Tak, Józef Światło. Taki łajdak uciekł. I jeszcze go za to nagrodzono, bo tak.
To nie jest prosta historia.
Tak, to była jedna z większych szuj, przepraszam za wyrażenie, w okresie powojennym. Wicedyrektor osławionego 10 Departamentu Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego. A on się potem tłumaczył, prawda, jak go Amerykanie przesłuchiwali, czy zabijał ludzi i tak dalej. A on się tłumaczył, a on nie zabijał, on nikogo on tylko podpisywał wyroki na nich. No ja nie wiem, czy śmiać się, czy płakać, tak? No jakbym też słyszał, nie wiem, hitlerowców, niektórzy wykonywali wyroki, kazali im strzelać, to strzelali, tak? No, pan Światło na pewno w pierwszych latach swojej działalności też sięgał po broń, to nie ulega wątpliwości. No jeżeli chodzi o, że tak powiem, kryształowość jego sumienia, to powątpiewam. No ale z drugiej strony, no tak, no polityka. Ja nie lubię tego, bo no w imię w jakichś tam większych wartości na pewne rzeczy przymyka się oko. No nie można powiedzieć, że Józef Światło nie pomógł, powiedzmy, w jakiś sposób w walce z komunizmem, bo do historii tak samo przeszła akcja balonowa, która właściwie dzięki niemu powstała, ponieważ trzeba tu wyjaśnić, że w latach 50. pan Światło czytał na falach Radia Wolna Europa swoje jakby felietony, w których opisywał wszystkie bezeceństwa, okrucieństwa, po prostu piętnował aktualnie urzędujące władze w Polsce.
No ale tak prawdę mówiąc znał je
od podszewki. Przede wszystkim raczej siebie wybielał, próbował z siebie zrobić, powiedzmy, ofiarę systemu i tylko biernego wykonawcę rozkazów. No ale to nie można powiedzieć, że nie powodowało to jakiegoś fermentu w elitach politycznych w Polsce, bo trzeba wiedzieć, że po prostu jak miała lecieć audycja Światły, to natychmiast po jej emisji nagrana audycja jechała specjalnym samochodem do Bieruta, który słuchał, co też tym razem Światło wygadał, tak? Jakie tajemnice zdradził. Aczkolwiek i Amerykanie mu przekazali, no, żeby wszystkiego jednak nie zdradzał, no wiadomo. No ale budziło to straszny ferment. Urzędnicy i Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego, ale nie tylko. Politycy siedzieli przed odbiornikami z drżeniem serca, czy aby dzisiaj nie padnie ich nazwisko i czy aby dzisiaj Światło nie opowie ich historii. Odegrał jakąś rolę, bo niektórzy przypisują mu nawet przywrócenie jakby Gomułki do władzy, no to też jakąś cegiełkę, powiedzmy, te audycje Światły dały. Tak jak zacząłem mówić o tej akcji balonowej, właśnie te felietony, które on mówił, te relacje, wydano w formie książkowej i puszczono nad Polskę w prawie milionowym nakładzie. 800 tysięcy chyba w sumie tego puszczono, wykorzystując sprzyjające wiatry z zachodu na wschód. Po prostu Polska, niektóre regiony by po prostu, niebo było zasiane balonami z książeczkami. Dzisiaj też by się przydało, może nie akurat stąd, tak? Bo taki poziom czytelnictwa, że może jakby porozdawać za darmo, może by drgnęło trochę. No, ciekawa postać, ale na pewno kontrowersyjna.
Prosta historia o tym, że oto zły człowiek zmienia się w dobrego człowieka, jakoś nie przystaje do tej postaci. No, to nie była bajka.
Chyba w to nikt nie uwierzył. Tak zakończyłem rozdział, czy zbrodnia popłaca. Tak, w niektórych okolicznościach tak, w zależności komu, kiedy, gdzie się powie, tak, i on zdradzi. No nie wiem, dla mnie paskudna postać, ale Polacy chcieli się dowiedzieć, polskie władze chciały się dowiedzieć, jak ten Józef Światło tak naprawdę skończył, bo ślad po nim de facto, jakikolwiek taki w miarę wiarygodny, urywa się w latach 60. I potem nastała cisza, było wiadomo, że zrobił operację plastyczną, zmienił nazwisko, mieszka gdzieś na jakimś Wygnajewie i właściwie tylko tyle. Nasze służby i rosyjskie na początku próbowały chyba go znaleźć, no bo niestety trzeba było takiego zdrajcę ukarać, no ale potem zrezygnowano z tego. Pan Światło zniknął. Pojawiały się informacje, owszem, że zginął w wypadku, albo że gdzieś tam umarł, ale to chyba wszystko były informacje prokurowane przez wywiad amerykański. Miały zmylić chyba jakieś tam tropy, zamydlić oczu troszeczkę. No wiadomo, że zmarł w 1994 roku w spokoju. Pewnie z dobrą pensją, pewnie z fajnym domkiem. Tak jak wspomniałem, Polacy próbowali się dowiedzieć dalszych jego losów. Amerykanie odpowiedzieli tylko tyle, że właśnie Józef Światło zmarł w 1994 roku. Drugi monit, drugie pismo wysłane do odpowiedniego ministerstwa już pozostało bez odpowiedzi.
Postać jeszcze z innego świata, Marek Hłasko, człowiek, legenda, pisarz, niepokorny, buntownik, też znalazł się w tym gronie i znalazł się właśnie nieprzypadkowo, bo również opuścił ten raj.
Tak, i to jest akurat przykład takiej ucieczki, która nie skończyła się dobrze. Nie skończyła się dobrze, bo Marek Hłasko nie odnalazł się na Zachodzie. Tak jak inni w jakiś sposób się odnaleźli, i to z sukcesami, bo przecież no i Czesław Miłosz i Roman Polański no, zrobili no, światowe kariery. Hłasko zresztą też był na drodze do podobnego sukcesu, no tylko że no, on chyba kochał za bardzo alkohol, to po pierwsze. I po drugie, nawet jeżeli jest się artystą, to trzeba jakieś tam samodyscypliny, dotrzymywania terminów, sam talent nie wystarczy. Hłasko był uwielbiany w Polsce. Tak jak powiedziałaś o sportowcach w przypadku Kozakiewicza, że uciekał na Zachód, to Kozakiewicz był wybitnym sportowcem i Niemcy to docenili. Ale takich Hłasków w Los Angeles to w co drugim barze było pełno. I to, że on popijał w kawiarniach czy w barach warszawskich i go to w jakiś sposób wyróżniało, to czy założył takie skarpetki czy inne, czy się pobił, czy no czy cokolwiek innego, no to mówię, takich celebrytów w Stanach to rzeczywiście było na pęczki. Poza tym tam była troszeczkę też inna maniera życia. W Polsce to się szło do knajpy, żeby się z kimś spotkać. W Stanach to trzeba było się umówić, żeby się spotkać. A Hłasko de facto tak, opory do nauki angielskiego miał. No nie, on chciał pić, pisać, być docenianym. No nie powiodła mu się ta odyseja i zaczynał we Francji, bo wyjechał do Francji. Tam było wszystko na dobrej drodze. Opiekuńcze skrzydła roztoczył nad nim Giedroycz. Perspektywy rysowały się niezłe, ale Chłasko ciągle czegoś szukał. No oprócz tego, że, no, tak jak powiedziałem, no troszkę za dużo pił. Nawet nie troszkę, po prostu za dużo pił. Giedroyć się w pewnym momencie też już zdenerwował. Nie za dużo chciał mieć z nim do czynienia. No Chłasko zaczął się błąkać, a to Izrael, a to ten. Jemu tak samo, nie wiem czy o tym mówiłem, nie chciano wybaczyć tego, że że poprosił o azyl Niemców. Wylądował też w Stanach Zjednoczonych. Na podstawie jego powieści miał powstać film, tylko że, no jak to Chłasko, uwiódł żonę, już nie pamiętam, czy reżysera, czy producenta, no i się wszystko rozmyło. No nie umiał się jakoś znaleźć w tej rzeczywistości, potem chciał wrócić nawet do Polski. Ale Gomułka był na niego tak wściekły, że ilekroć wracała sprawa, czy już Chłaskę można do Polski wpuścić, czy można mu paszport oddać, czy mu przywrócić, bo przecież mu wygasł. Gomułka stanowczo kręcił głową, wściekał się, że nie ma mowy. A trzeba wiedzieć, że przecież Chłasko opuszczał Polskę prawie będąc u szczytu. Można powiedzieć, czego mu brakowało. Wyjeżdżał też jako pieszczoch władzy. Bo wielu z tych artystów, czy tancerki Mazowsza, czy ten wspomniany przeze mnie pan Ufnik, czy Kozakiewicz, no nie można powiedzieć, że oni mieli mieszkania, pieniądze, no nie musieli się troszczyć o jakieś takie przyziemne rzeczy, o ile na przykład Chłasce była potrzebna lodówka czy pralka, tak? No takie rzeczy, oni to mieli.
No tak, tylko w życiu chodzi nie tylko o pralkę, tak, lodówkę, ja pełną lodówkę.
No tak, tylko zobacz, Andrzej Panufnik właśnie, tak jak wspomniałem, narzekał, że musiał te kantaty robotnicze, że tak powiem, komponować. Prawda wygląda też troszeczkę inaczej, bo rzeczywiście był taki przypadek, kiedy któreś tam ministerstwo poprosiło o skomponowanie jakiejś tam symfonii na jakieś święto ludowe i poproszono o to, bodaj 24 kompozytorów. 5 w ogóle nie przysłało żadnego utworu, żadnej propozycji i nic im się takiego nie stało. Nic im się takiego nie stało, a pan Ufnik narzekał, że on musiał pisać właśnie takie kantaty, ale sam, zamiast przysłać jeden utwór na odczepnego, przynajmniej ja bym tak zrobił, jakbym musiał, byle jaki taki, no żeby był, swoje zrobiłem. No, ale pan Ufnik był tak gorliwy, że posłał aż 3 utwory. No więc też różnie z tym było, prawda? A Chłasko chyba cały czas szukał czegoś nowego. No może marzyła mu się kariera na Zachodzie, no ale nie ma tak, że samo przychodzi, tak? Są takie dzieci szczęścia, że czego się dotkną, to się przeradza w sukces, czy tam przysłowiowe złoto zamienia. Ale na sukces na Zachodzie trzeba niestety popracować. No. A Chłasko, no, on sobie chciał usiąść do pracy wtedy, kiedy mu się podobało, kiedy troszeczkę wytrzeźwiał. No szkoda chłopaka, bo talent miał.
Jest jeszcze jedna historia, którą bym chciała wyróżnić, bo tych historii, jak powiedziałam, jest zdecydowanie więcej, tych bohaterów, ale chodzi mi o braci Eismontów.
Pływające legendy. Ci z kolei nie uciekali z Polski, właściwie oni nie uciekali z Polski, oni po prostu chcieli opłynąć świat dookoła. To było ich marzenie. Jest taka symptomatyczna scena, gdy podczas pierwszej ucieczki dopływają do Bornholmu. Duńczycy widzą tę polską krypę taką, w sumie niezdarną. No, już ich chcą tam przygarnąć, a bracia Eismontowie mówią, nie, dajcie nam troszkę paliwa, ropy, wody, prowiant jakiś, my płyniemy dalej, bo my chcemy opłynąć świat. No, im nie chodziło o jakiś azyl w Danii, Szwecji, czy gdziekolwiek indziej, tak?
Oni chcieli spełnić marzenie.
Tak, chcieli spełnić marzenie, no a że no, troszeczkę w młodości nabroili, bo powiedzmy ta, jeżeli można to tak nazwać, ta ucieczka, która im się powiodła, wcale nie była pierwszą. Podczas pierwszej próby to właśnie ich złapano, dostarczono z powrotem do Polski, nawet mieli proces. No na szczęście ze względu i na młody wiek, i na ten ich zapał do tego żeglowania, jakoś o dziwo te władze komunistyczne w miarę jakoś pobłażliwie na nich spojrzały, no aczkolwiek mieli zakaz wypływania gdzieś dalej. No właściwie mogli pływać po Bałtyku. No, więc oni nie uciekali od Polski jako takiej. Na pewno do tej Polski tęsknili do rodziny, bo jest mnóstwo listów, które oni pisali. Ja miałem okazję część z nich widzieć, bo trzeba państwu wiedzieć, że jest muzeum w Węgorzewie, skąd bracia Eismont pochodzą. No i tam jest dużo pamiątek, jeszcze też dużo nieopracowanych, ale Węgorzewianie są z nich dumni. I mówię, tam jest dużo, w tym muzeum, dużo listów, które właśnie wysyłali do rodziny, więc oni się troszczyli, też nie mieli za dużo pieniędzy. Wszystko, co zarobili na Zachodzie, inwestowali w tę swoją wymarzoną łódkę, w ten swój jachcik, ale też nie zapominali o rodzeństwie, o młodszym bracie przede wszystkim. Posyłali mu tam jakieś pieniążki czy jakieś rzeczy, związani z rodzicami byli. Tu po prostu chodziło o, tak jak powiedziałaś, marzenie już nawet nie tylko młodzieńcze, no bo jak wypłynęli, no już mieli też parę latek na karku, a wciąż ich to gdzieś ciągnęło. Zresztą ja ich doskonale rozumiem, bo jest taki gatunek ludzi, których pięty swędzą. Ludzie, którzy narażają się na takie ekstremalne niebezpieczeństwa, to jest taki poziom adrenaliny, że gdy potem go zabraknie, to jest jak nauk. Ja mam tak samo z miłością do selwy. Jak tam się znajdę, to właściwie po 2 godzinach już chcę stamtąd uciekać. Ale jak siedzę tutaj w Polsce, to mi tak tęskno. Wiecie państwo, to jest taki syndrom długodystansowca. Nie wiem, jak się państwo strasznie napracujecie, jesteście zmęczeni, a już tak naprawdę padnięci. Ale nie wiem, widzicie posprzątane mieszkanie i tak sobie usiądziecie zadowoleni. To właśnie wtedy wyzwalają się te endorfiny, tak? Ja kiedyś nie wiedziałem, że to jest taki proces. I tutaj tak samo, jak się ileś godzin przedziera przez dżunglę i potem dociera się do takiego miejsca, gdzie wreszcie można rozbić jakiś namiot, ostatkiem sił rozpalić jakieś ognisko, człowiek jest potwornie zmęczony, pogryziony przez moskity, poobcierane nogi, ale z drugiej strony no jest taka dawka takiego szczęścia, takiego zadowolenia. To jest jak narkotyk. To jest jak narkotyk. I ja myślę, że oni właśnie byli w szponach tego nałogu, tak? Przecież tyle sytuacji ekstremalnych, które oni mieli, na tych łupinkach, które oni pływali, właściwie bez sprzętu nawigacyjnego, to troszeczkę na oślep płynęli. No, z jakimi oni musieli się ekstremalnymi sytuacjami zmierzyć? Ja sobie mogę tylko wyobrazić. Nie wiem, no może to troszeczkę tak bezdusznie zabrzmi, ale myślę, że no też nie mogli chyba sobie wymarzyć lepszej śmierci. Bo zginęli właśnie próbując pokonać przylądek Horn, gdzie wszyscy im to odradzali. No ale dla nich to było właśnie wyzwanie. Jeszcze nikt nie przepłynął. O, to my przepłyniemy. Takie nasze chłopaki, kurczę, z Nadwisły. No może nie do końca z Nadwisły, bo to z Mazur, ale...
Piotr i Mieczysław Eismontowie.
Eismontowie, tak. Wspaniałe postaci.
Więcej takich postaci w książce Zwiać za wszelką cenę. Nawiązując do tytułu twojej książki, chciałam zapytać o cenę. Cenę tych ucieczek.
W niektórych przypadkach ta cena była ogromna, bo często śmierć, tak jak bracia Eismont, tak jak bardzo dobry, świetny żużlowiec, o którym akurat tutaj nie wspomnieliśmy, Tadeusz Teodorowicz. Mało kto o nim teraz pamięta, ale to był taki naprawdę świetny zawodnik. Anglicy go od razu tam z dobrocieństwem inwentarza przygarnęli. Był jednym z nielicznych Polaków, który startował już w barwach angielskich na stadionie Wembley. Naprawdę świetny zawodnik. No i zginął na torze, tak? I dla niego ta historia nie zakończyła się dobrze. On też właściwie nie wyjeżdżał z jakichś tam powodów politycznych. Owszem, jak był młody, to się burzył, że nie dostał motocykla Jawa, bo do klubu przyszły tylko 2. No i ono się akurat nie załapał, tak? No to strasznie był tam rozczarowany, no ale no dobra, nie oszukujmy się, to nie jest jeszcze powód do ucieczki. No, ale chłopak był elegancki, bo go dandysem toru nazywano. Lubił się ładnie ubrać, prawda, no jakieś samochody sobie ściągać z zachodu. No po prostu doceniał, że tak powiem, luksusy życia. No i chciał się ścigać z najlepszymi. No tego w Polsce powiedzmy nie miał, no bo wśród Polaków już był w czołówce. Chciał podnosić w jakiś sposób swój poziom, no i też zarabiać godnie. Jak wspomniałem, no życie sportowca akurat nie trwa wiecznie, jest to bardzo krótka kariera, więc jeżeli w ciągu tych kilku lat no nie zarobi jakichś sensownych pieniędzy, no to potem to już nie jest tak wesoło. No więc nie dla każdego się skończyła ta przygoda z Zachodem szczęśliwie. No z drugiej strony część osób, którym się udało uciec, myślę, że były szczęśliwe. Andrzej Panufnik chyba znalazł swoje miejsce. Tancerka Mazowsza, Teresa Bujnowska. Ona chciała uciec do lepszego życia po prostu. Jeżdżąc z Mazowszem zobaczyła troszkę inny świat i tak jak w jednym ze swoich wywiadów, który słuchałem akurat, bo się zachował, stwierdziła, że miała dość filmów, w których główną rolę grają traktory. No taka była rzeczywistość. No i ona chciała lepszego życia. Ja próbowałem prześledzić jej losy po ucieczce i ona też tak nomen omen zeszła ze sceny. Tak jak opuściła Mazowsze, tak i opuściła scenę. Uczyła przez moment dzieci tańca w Stanach. Ale potem, mówię, usunęła się i ja nie dotarłem do... Znaczy, próbowałem dotrzeć do jej rodziny, ale niestety rodzina nie odezwała się do mnie. Nie chcieli się ze mną skontaktować, powiedzieć, co dalej z mamą, bo akurat znalazłem trop do córki. Ale to jest też charakterystyczne, bo kilka lat temu, jak popłynąłem na Bornholm, gdzie w tamtejszym muzeum w Rennes jest stała ekspozycja o ucieczkach z PRL-u. Prowadzi to Polka, więc można się umówić, oprowadzi was, opowie szczegółowo. Więc rozmawiałem z nią, no to mówiła, że właśnie, albo próbowałem jakiegoś kontaktu z kimś, kto został na Bornholmie, żeby mi opowiedział, tak? No i że niechętnie. Dużo osób z Bornholmu wyjechało, traktując to tylko jako taką stację przesiadkową. A część bardzo chętnie oddała jakieś pamiątki, owszem, spisała jakieś wspomnienia, ale nie chcą tego tematu drążyć. Tak, oni już zapuścili korzenie w nowej rzeczywistości, nową ojczyznę znaleźli, nowe rodziny założyli i nie chcą do tego wracać. I w jakiś sposób ich rozumiem. Rzeczywiście, no, dla nich zamknięty rozdział, tak? No, ta Polska gdzieś tam została za morzem czy za oceanem. Właściwie no, można się tylko cieszyć, że mogą teraz przyjechać i zobaczyć, jak ta Polska wygląda. Kto dożył, bo z mojej pierwszej książki na przykład to część bohaterów, czego bardzo żałowałem i trochę nawet przeżyłem, nie dożyła. Pani Jadwiga Kruszewska, żona skądinąd chyba nam obojgu znanego profesora Kruszewskiego.
Politologa, mieszkającego w Stanach Zjednoczonych, tak. Powstańca warszawskiego.
Przesympatycznego człowieka. No niestety nie doczekała ukazania się książki, w której jeden rozdział był poświęcony jej. Edmund Bałuka, którego też opisywałem, aczkolwiek pan Bałuka nie chciał się ze mną spotkać. On się też wycofał z życia po powrocie.
Przywódca strajku stycznia 71.
Tak, też niesamowita postać. No rozczarowany III Rzeczpospolitą, też się usunął troszeczkę w cień. Też nie chciał się ze mną spotkać i też nie dożył ukazania się książki. Miałem też kontakt z dziećmi ludzi, którzy uciekli, więc miałem możliwość kontaktowania się z panią Anną Pawliszyn, córką Dionizego Bielańskiego, który na cywilnej maszynie został zestrzelony dosłownie 6 kilometrów przed granicą austriacką i przez maszyny wojskowe. Pani Ania do tej pory chce dojść sprawiedliwości, kto wydał rozkaz, bo to była zbrodnia, tak? To była maszyna cywilna. To są też takie przejmujące losy. No dobrze, że te historie nie ulegają zapomnieniu, mi się wydaje. No, dobrze, że te czasy odeszły, ale z drugiej strony no, dobrze, żeby się zachowała jednak pamięć, żebyśmy może nie wrócili do takiego absurdu.
W świecie, w którym możemy zupełnie bezpiecznie i właściwie nie zwalniając, jeśli jedziemy samochodem, przekroczyć granicę, trzeba pamiętać o świecie, w którym te granice były nie tylko jasno wytyczone, ale również nie do przebycia.
Nieprzekraczalne, tak. Ja czasami zaciskam zęby, jak słyszę, że ktoś tutaj mi na Unię Europejską narzeka i tak dalej, albo na kolejki na lotnisku. No.
Tam za górą jest granica, przy granicy jest strażnica,
a w strażnicy do swej lubej żołnierz pisał list.
Tego listu wszystkie treści w swej piosence żołnierz zmieścił.
I powstała tak piosenka, której refren brzmi:
hen daleko za mgłą jest rodzinny mój dom, tam dziewczyna ma śpi w mej rodzinnej wsi. Gwiazdy gaszą swój blask, bo już budzi się brzask. Gdy ty śpisz, kraju strzeże ktoś tu, by cię nikt nie zbudził ze snu. Wioska wnet się spodobała, znają już kompania cała.
Przy strażnicy na granicy znają każdy ptak.
A gdy noc zapada głucha, często nawet księżyc słucha,
jak po służbie gdzieś samotnie żołnierz nuci tak.
Gwiazdy gaszą swój blask, bo już budzi się brzask. Gdy ty śpisz, kraju strzeże ktoś tu, by cię nikt nie zbudził ze snu.
Niemieckim płyną trudzie. Było lato, przyszedł grudzień.
Już strażnicę przy granicy śnieżny okrył płaszcz.
Czasem w noc od śniegu białą nad granicą padną strzały.
Śpi spokojnie, moja mila, dzielnie czuwa straż.
Ten daleko za plon jest rodzinny mój dom. Tam dziewczyna ma śpi w mej rodzinnej wsi. Gwiazdy gaszą swój blask, bo już budzi się czas. Gdy ty śpisz, kraju strzeże ktoś tu, by cię nikt nie zbudził ze snu.
Na tym kończymy nadawanie naszych audycji. Radio Wolna Europa jest niezależną rozgłośnią finansowaną przez Kongres Stanów Zjednoczonych w przekonaniu, że swobodny dostęp do informacji służy sprawie pokoju i wzajemnego zrozumienia w świecie. Ta zasada, zawarta w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, potwierdzona została w Helsinkach na Europejskiej Konferencji Bezpieczeństwa i Współpracy. Dobranoc Państwu.
Dobranoc. Nie bez przyczyny przypomniałam słowa, którymi żegnano się w Radiu Wolna Europa. Radio bowiem na szczęście nie zna granic. W każdym razie nie powinno. Gościem Radia Szczecin był dziś Jarosław Molenda, autor książki Zwiać za wszelką cenę. Słynni uciekinierzy i emigranci z PRL, która ukazała się nakładem wydawnictwa Bellona. W audycji wykorzystałam scenę z filmu Stanisława Barei Miś, a także fragmenty nagrań z radiowego archiwum.